Proszę Państwa, bo tak mówimy o tym, że no, są problemy z diagnozowaniem, to rodzice muszą jakby trafić w punkt, trafić do dobrego specjalisty, nauczyciele muszą się przeszkolić, no muszą chcieć przede wszystkim, ci, którzy chcą, to sobie po prostu radzą i są, no rodzice muszą, prawda, rodzice muszą, terapeuci muszą i wszyscy są jakby dookoła tacy bardzo zmęczeni tym funkcjonowaniem z dziećmi z ADHD, natomiast pytanie, jak te dzieci z ADHD muszą być zmęczone swoim własnym ADHD? Czy my w ogóle mamy taką wyobraźnię, co się z tymi dziećmi dzieje, jak one funkcjonują, co one czują, co one myślą? Myśmy tutaj w różnych tych programach a propos dzieci autystycznych próbowali jakby uruchomić taką wyobraźnię rodziców, jakby jak, no, co mogą zrobić, by poczuć chociaż w jakiejś niewielkiej części, co się z tymi dziećmi dzieje. To teraz, gdyby Państwo zechcieli tak pomóc troszeczkę uruchomić tą wyobraźnię na temat ADHD. Co się z takim dzieckiem dzieje?
Ja myślę, że można sobie wyobrazić z łatwością taką sytuację, w której ktoś jest bardzo chory i musi na przykład 3 tygodnie spędzić w łóżeczku, nie wstając z tego łóżka. I nie powinien nawet, nie wiem, chodzić do ubikacji, nic. Powinien leżeć w łóżku. Poziom deprywacji potrzeb takich naturalnych, związanych z ruchem, związanych z potrzebą doznań bodźców i tak dalej, jest wtedy tak duży, że większość ludzi, nawet jeżeli źle się czuje, to staje się zadziwiająco nadruchliwa. Szukają sposobu, jakby tutaj wstać, choć na chwilę z tego łóżka, usiąść, tak, nie wiem, tam się wymknąć spod nadzoru, nie wiem, na przykład pielęgniarki w szpitalu. I to jest mniej więcej ten stan. Stan potrzeby, no, ciągłego aktywizowania się z różnych przyczyn. Drugą taką sytuacją, którą myślę większość osób zna, to jest sytuacja rozwojowo typowa malutkich dzieci, takich między 18 a 24 miesiącem życia. Im bardziej taki maluch jest zmęczony, tym bardziej jest jaki? Nadpobudliwy, prawda? On nie położy się do łóżeczka i nie powie, mamusiu, jestem zmęczony, tylko zaczyna biegać, popłakiwać, zaczyna być męczący dla otoczenia. To jest taki typowy wzorzec u takiego małego dziecka. U dzieci starszych, u osób dorosłych z ADHD, ta potrzeba takiego pobudzania się tak samo występuje. No stąd właśnie między innymi właśnie w farmakoterapii nie stosuje się leków stłumiających, tylko pobudzające, bo one pozwalają taką większą kontrolę nad sobą odzyskać.
Pani doktor, co jeszcze powinniśmy mieć w głowie, kiedy mamy do czynienia z dziećmi z ADHD?
No przede wszystkim to, że generalnie jeśli chodzi o dzieci z ADHD, to bardzo często zdarza się, że one mają osiągnięcia swoje i szkolne i zawodowe poniżej swoich możliwości. Że jak gdyby no, szkoła powoduje, że nie są w stanie prawidłowo wykorzystać tego, co dostały w naturze. To z kolei powoduje, że dzieci te mają gorsze samopoczucie, gorsze zdanie o sobie. Często mówią, że czują się, że są głupie, że nic nie potrafią. I tutaj też jest taka różnica płci, bo bardzo często takie uczucia mają dziewczynki, prawda? Natomiast chłopcy lubią sobie to kompensować zachowaniem nieodpowiednim. I wtedy mówią, jak ja jestem głupi i zły, to ja pokażę, że taki rzeczywiście będę. A jak będę zły, to będę najważniejszy w klasie i wszyscy będą na mnie zwracali uwagę, prawda?
A przynajmniej może się bali.
Ja przynajmniej się będą bali, albo przynajmniej, że tak powiem, będę ten najważniejszy w klasie. To oczywiście natychmiast cała reszta klasy podłapuje i doskonale wiedzą, że jeżeli jest lekcja i trzeba by tą lekcję jakoś przerwać, to się prowokuje tego z ADHD. I on na pewno zrobi coś takiego, że lekcja będzie przerwana, prawda? Do tego, tak jak mówię, no dzieci te z racji tego, że się źle skupiają, mają też taką specyficzną cechę, że z kolei przywierają do różnych rzeczy bardzo interesujących. I jak jest jakaś bójka na korytarzu, prawda? I cała reszta stoi i się patrzy, to jak widzą nauczyciele, cała reszta czmychnie, ten z ADHD zostanie na tym środku, prawda? No i znowu jest jak gdyby winny. Także takie poczucie, obarczanie winą, nawet jak go w szkole nie ma, to też jest winny, prawda? Bardzo często to zgłaszają i dzieci, i rodzice, że przecież mnie nie było wtedy w szkole, a i tak wszyscy nauczyciele i wszyscy rodzice pozostałych dzieci mówią, że to była jego wina. Także tutaj bardzo często właśnie dochodzi do takiego gorszego samopoczucia, co niestety też biologicznie warunkuje to, że w wieku dorastania pojawiają się zaburzenia depresyjne u tych osób. I to są wtedy takie rzeczywiście depresje, a bardzo często uważa się w tej chwili, że jak gdyby taka skłonność do ADHD jest bliska chorobom afektywnym. Że bardzo często być może jest tak, że to, co my uważamy za ADHD, może są jakimiś takimi drobnymi symptomami na przykład zespołów maniakalnych, które kiedyś w życiu dorosłym się ujawnią. Także to też są takie problemy i odczucia dzieci z ADHD. Dzieci też są też bardzo łase na wszelkiego rodzaju pochwały. Natomiast no, jeśli chodzi o chwalenie, to też one nie są na tyle mało inteligentne, żeby przyjmować taką pochwałę byle jaką, prawda? Czyli nauczycielka mówi tak, no grzeczny jesteś, widzę, że grzeczniejesz, prawda? No a on wie, że na poprzedniej lekcji był po prostu fatalnie z zachowaniem, dlatego też ważne jest, żeby dziecko to chwalić za konkretną rzecz, prawda? Dzisiaj bardzo szybko zrobiłeś zadanie. Albo świetnie, że przyniosłeś wszystkie przybory, prawda? I to jest rzeczywiście taka prawdziwa pochwała. No, niestety czasu na pochwały dla dziecka z ADHD tego typu mało.
Myślę chyba, że też takim naszym błędem nauczycieli jest to, że my chyba za mało mówimy też personalnie do dzieci. My mówimy do tłumu, do klasy. Klasa posłucha, teraz zrobimy, teraz napiszemy, słuchajcie, proponuję, abyśmy coś tam zrobili. Natomiast te dzieci wymagają uwagi takiej bezpośredniej. Posłuchaj, zrób i jasnych takich komend też, prawda? Takich poleceń i konkretnych, treściwych. My, nauczyciele, też mamy chyba taką skłonność do opisywania, prawda, wykonywanych czynności. Zrobimy, potem tak, rozłożymy,
pomalujemy. Musisz sobie pogadać po prostu.
Tak, tak. Jak gdyby polecenie, całe zadanie przeczytane, a te dzieci muszą mieć wydane polecenie i jedno konkretne na już i na teraz. Za chwilę może być następne, ale nie 3 czy 4 po kolei, prawda? To znaczy, bo one i tak nie zapamiętają tego.
To znaczy, jeżeli chcemy nie tylko uzyskać tę sytuację, że uczeń będzie robił to, czego my oczekujemy jako nauczyciele od ucznia, ale jeszcze to, żeby to dziecko no, czuło się w miarę bezpiecznie w tym procesie szkolnym i było w stanie też troszkę tak czekać i odraczać rzeczywiście te swoje potrzeby naturalne wynikające ze specyfiki rozwojowej, no to no, my bardzo zalecamy, żeby wszyscy nauczyciele korzystali z planów. I to naprawdę szczegółowych planów każdych zajęć, gdzie jeżeli nauczyciel przychodzi do klasy, wie z góry mniej więcej, jaki schemat ta lekcja będzie miała. Uczeń typowo rozwijający się nie będzie miał z tym problemu, że pani będzie powie, a teraz otwórz książkę na 36, a teraz nie wiem, tam wyjmij ekierkę i tak dalej, i tak dalej. Dla ucznia z ADHD jest to za każdym razem wyrwanie z takiego kontekstu uwagi. Też to, o czym pani doktor wspominała, że problemy z uwagą to nie jest tylko to, że ja nie umiem się skoncentrować nad treścią przez na przykład 5 minut, ale to też jest kwestia umiejętności oderwania uwagi, przeniesienia jej do kolejnego obszaru i ponownie skoncentrowania się na tym nowym obszarze. Jeżeli ja mam z góry przedstawione, że tak, na tej lekcji będziemy pisać, czytać, potem rysować, potem tam, nie wiem, będzie gimnastyka, a na końcu będziemy zapisywać zadania domowe, dziecko jest przygotowane od początku do końca do tego, co się będzie działo. Ono automatycznie staje się spokojniejsze, bardziej skoncentrowane, jest mu łatwiej przeskoczyć do kolejnego etapu lekcji. I ta strategia stosowania planów jest właściwie taką absolutną podstawą w pracy z dzieckiem i z ADHD, i z dzieckiem ze spektrum autyzmu, zresztą tak samo, tylko tam jest bardziej skomplikowany temat dobrania środków, tak? No, w wypadku dziecka z ADHD i dysleksją też nie może być to plan pisany, rzecz jasna, tylko musi być wtedy narysowany, tak żeby dziecko zrozumiało. Niewątpliwie, jeżeli to jest duża klasa, jest to problem. Z drugiej strony, ja zawsze pracując z nauczycielami, czy z rodzicami i nauczycielami, sugeruję, że lepiej jest przemęczyć się na przykład 3-4 miesiące i nauczyć dziecko samodzielnego też dbania o posiadanie własnego planu, niż męczyć się, a tak naprawdę męczy się to dziecko w całym procesie edukacji aż do samego końca.
Dziecko, nauczyciel i reszta klasy.
Dokładnie.
Wtedy.
A doświadczenia pokazują, że dzieci jak zauważają, że plan pomaga, same zaczynają aktywnie się go domagać i przychodzą i pytają, a proszę pani, a co dzisiaj będzie? Aha, to ja sobie tam... Moja córka w pewnym momencie dysponowała 3 różnymi rodzajami kalendarzy i planów. Ale to już był ten moment, kiedy ona sama na siebie tę odpowiedzialność przejęła tworzenia sobie takich strategii. Miała na telefonie, na komputerze i jeszcze taki książeczkowy, klasyczny, w którym sobie wszystko notowała i zapisywała. Natomiast rzeczywiście jest to no, wynik też pewnego takiego treningu i tego, że dziecko potrafi już samo na siebie taką odpowiedzialność przejąć, ale jak dorosły tego go nie nauczy, to nie będzie.
To Mirka, nie wiem, sama to zauważyłaś, że ten plan dnia, bo też wspominałaś o tym, że plan dnia po prostu porządkował i rozwiązywał bardzo wiele problemów.
Bardzo pomaga. Plan był bezwzględnie od... Może nie samego początku szkoły wdrażane, ale szukałam rozwiązań też, żeby były dla nas obopólnie one lepsze w życiu codziennym. I kiedy stworzyłam taki plan na próbę, najpierw jeden dzień, rozpisując dokładnie godzina po godzinie. Przychodzisz ze szkoły, obiad, później lekcje, lekcja taka, do samego wieczoru. I on sugerował się tym planem od godziny do godziny. On miał rozpisane od godziny do godziny. Łącznie z tym, że na przykład była zabawa. I dla niego to było istotne. Teraz mam czas wolny, tak? I on wiedział. I dla mnie było to łatwe, że ja mogłam w tym czasie na przykład robić sobie różne rzeczy, przygotowywać, załóżmy, chociażby obiad na drugi dzień, prawda? Żebym ja mogła to wykonywać spokojnie i bezpiecznie, wiedziałam, że on w tym czasie wie, co ma robić. I to zaczęło ogromnie się sprawdzać. Najpierw przez kilka dni, a później się to wdrożyliśmy to po prostu w codzienność, łącznie z sobotami, niedzielami i było nam o wiele łatwiej.
Co
i
jeszcze?
Muszę powiedzieć, że chyba to do dnia dzisiejszego jest, może nie z taką dokładnością, ale nam to dalej pomaga.
Jakiś nawyk funkcjonowania już pozostał.
Tak.
Co jeszcze obserwujesz, patrząc na swoje dziecko z takim jakby podejrzeniem, czy z tymi symptomami ADHD? Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?
Ja zawsze zwracam uwagę na to, czym jest dziecko zainteresowane, czym się interesuje. Wiadomo, że matka, która ma tą możliwość, ja od samego początku powiedzmy miałam ten przywilej, że byłam na urlopie wychowawczym. Generalnie też i byłam zmuszona być na aż 6 lat na urlopie wychowawczym przez to, że dziecko no niestety od samego początku bardzo...
Tylko wcześniej.
Tak, bardzo chorował i to naprawdę duże, różne koleje losu przechodziliśmy, więc te 6 lat. Ale te 6 lat jak gdyby pozwoliły mi na to, żeby też dogłębnie rosnąć razem z tym dzieckiem, bo też byłam w pewnym momencie niemowlakiem, w pewnym momencie byłam przedszkolakiem i kiedy zauważyłam, że moje dziecko uwielbia słuchać, jak czytałam mu książki, to ja te książki czytałam mu po prostu godzinami i on godzinami słuchał. A najciekawsze było to, kiedy wieczorem czytałam mu książki, a on po prostu nie mógł zasnąć, bo czekał do końca, jak ta książka, jak ta bajka się skończy i czasami to po prostu ja zasypiałam, a on mnie budził i mówi: mamusiu, dalej. Także zwracanie uwagi na to, co dziecko lubi, i chyba to jest też taką.
Proszę Państwa, krótka przerwa, po niej wracamy do naszej rozmowy. 774526 37. Gdyby ktoś z Państwa chciał o coś zapytać, coś dopowiedzieć w tym temacie, to zapraszamy, za chwileczkę wracamy.